Ten dyżur będzie dotyczył regulowania stanu prawnego nieruchomości, służebności, zasiedzenia, podziału majątków i wpisów do ksiąg wieczystych. Na Państwa pytania będzie odpowiadać radca prawny Violetta Lelas-Piejko, a Małgorzata Iwanicka będzie towarzyszyć naszej ekspertce. Panie są już w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości to wciąż spory problem.
Tak, szczególnie wtedy, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest taka konieczność. Wydaje nam się, że przecież wszystkie własności są przeprowadzone, po czym chcemy nieruchomość sprzedać, a okazuje się, że rzeczywiście przez lata zaniedbań stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany i nie możemy takiej nieruchomości zbyć, czy przekazać na przykład swoim następcom prawnym, choćby za życia darowizną. Także rzeczywiście tych spraw jest bardzo dużo, nieustannie się pojawiają, związane są zarówno z regulowaniem stanu prawnego na bieżąco, wtedy kiedy na przykład musimy uregulować sobie kwestię dojazdu do nieruchomości, albo wtedy kiedy zasiadujemy jakąś nieruchomość, ponieważ użytkujemy ją przez wymagany okres czasu i chcemy sobie tę nieruchomość na własność przepisać, w sensie uzyskać do niej prawo własności właśnie na podstawie zasiedzenia. A czasami to regulowanie stanu prawnego nieruchomości wynika z konieczności związanej z dziedziczeniem lub ze śmiercią osoby najbliższej.
Tak, czasami wtedy właśnie się okazuje, że na przykład księga wieczysta jest od wielu, wielu lat nieważna, ponieważ na przykład jeszcze nasz dziadek, czy pradziadek, czy prababcia byli do niej wpisani, a nawet nie nasi rodzice.
To jeszcze jest nie taki duży problem. Większy problem jest wtedy, kiedy wpisane są tam osoby obce, co też się zdarza. Osoby, co do których nie mamy jakby żadnej wiedzy, kim one tak naprawdę są. Wielokrotnie się zdarzało, że na przykład nieruchomości były przez lata właśnie nieregulowany ich stan własności i mogło się zdarzyć, że wydawało się naszym dziadkom, że otrzymali jakąś nieruchomość darowizną, a ta darowizna była przeprowadzona bez zachowania wymogów formalnych i nie została ona skutecznie wprowadzona do księgi wieczystej na przykład. Więc takich przypadków jest rzeczywiście bardzo dużo.
Od czego należałoby zacząć w takim przypadku, żeby sprawdzić, jaki jest stan właśnie naszej nieruchomości?
Po pierwsze, jeżeli jest założona księga wieczysta, weryfikujemy wpisy w księdze wieczystej. Jeżeli takiej księgi wieczystej nie ma, weryfikujemy wpisy w ewidencji gruntów, czyli udajemy się w celu wybrania wypisu z rejestru gruntów, w którym również mamy pewne ślady, kto może być jej właścicielem, bądź nią władać. Także to są na pewno nasze pierwsze kroki.
Dwa pojęcia, które czasami nam się mogą wydawać tożsame. Służebność i zasiedzenie. To dwa różne pojęcia.
Dokładnie, to dwa różne pojęcia. Z zasiedzeniem mamy do czynienia wtedy, kiedy użytkujemy cudzą nieruchomość i mamy świadomość, że ta nieruchomość jest cudza, użytkujemy ją przez okres minimum 30 lat w złej wierze, i w związku z tym chcemy stać się jej właścicielem, przeprowadzamy postępowanie o zasiedzenie i sąd na podstawie postępowania, którym sprawdza, czy wszystkie przesłanki zostały spełnione, czyli sprawdza, czy rzeczywiście zachowywaliśmy się jak właściciel, choć prawa własności jako takiego nie mieliśmy przez ten wymagany okres czasu, może nam taką nieruchomość przyznać na własność. Natomiast służebność to jest już zupełnie inne prawo, które polega na przykład na służebności drogi koniecznej, która związana jest z brakiem dojazdu do nieruchomości z drogi publicznej. Wówczas możemy zwrócić się do sądu o ustanowienie służebności drogi koniecznej, na podstawie której będziemy mieli możliwość użytkowania drogi celem dojazdu do swojej nieruchomości. Wówczas nie stajemy się jej właścicielem, a mamy jedynie prawo dojazdu.
Jeżeli małżeństwo żyjące jeszcze chce spisać swój testament, to ważne, pani Violetto, by nie robili tego wspólnie.
Tak. Pomimo iż są współwłaścicielami majątku na zasadzie ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej, muszą pamiętać o tym, aby każdy z małżonków sporządził testament oddzielnie, ponieważ w przypadku śmierci jednego i tak ten drugi najprawdopodobniej nabędzie, więc jakby będzie się tyczyło to nabycie jakby szerszej ilości osób. Ponadto należy pamiętać o tym, że najlepiej takie testamenty sporządzić przed notariuszem, ponieważ notariusz przypilnuje właściwej formy, zweryfikuje też świadomość osób, pomoże ubrać w słowa ich ostatnią wolę. Dlatego najlepiej przed notariuszem sporządzić taki właśnie testament i tak jak mówię, będzie to testament oddzielny dla każdego z małżonków. Choćby był identyczny. Treści.
Jeszcze jeden temat pojawił się w zapytaniach kilku słuchaczy. Są żyjący, chcieliby właśnie albo darować, albo zapisać w testamencie posiadłość czy dom, w którym żyją. Pani sugerowała, by skorzystali z tak zwanego dożywocia na przykład.
Mówiłam, iż żeby się zastanowili, mogą skorzystać z dwóch rozwiązań. Mogą darować za życia cały swój majątek za ustanowieniem na swoją rzecz dożywocia, czyli jest to ograniczone prawo polegające na obowiązku dochowania do śmierci przez obdarowanego darczyńcy i zagwarantowaniu mu oprócz mieszkania, również środków do życia, leków, opału i wszystkiego, co będzie mu niezbędne do końca swoich dni, więc jest to jedna z opcji. Druga z opcji jest to pozostanie właścicielem nieruchomości do końca swoich dni, natomiast za życia sporządzenie testamentu na wypadek śmierci, w którym to wskażemy swoich spadkobierców. Jest to o tyle też dobra forma, że jeżeli jesteśmy w pełni sił i nie obawiamy się o to, że możemy mieć problemy jakby z bieżącym utrzymaniem, to jest to najbezpieczniejsza opcja, ponieważ jesteśmy właścicielem nieruchomości swojej do końca swoich dni i nie jesteśmy od nikogo zależni.
I jeszcze jedna sprawa, która się przewija w różnych wątkach u słuchaczy. Właściwie nie wiedzieli, czy są właścicielami danej nieruchomości, nie wiedzieli, jak to sprawdzić. I to były różne historie tych osób. Od czego powinniśmy zacząć? Od czego takie osoby powinny zacząć, kiedy nie wiedzą, czy są właścicielem, a na przykład chcieliby ją sprzedać?
Jeżeli są w posiadaniu jakichkolwiek dokumentów, gdzie pojawia się numer księgi wieczystej, należałoby w pierwszej kolejności sprawdzić księgę wieczystą. Można to zrobić w dwojaki sposób. Można udać się do sądu wieczystoksięgowego. Jest to jeden z wydziałów sądu rejonowego ze względu na miejsce położenia nieruchomości i tam wybrać odpis takiej księgi. Ewentualnie dla osób, które są zinformatyzowane i korzystają z internetu, mogą one wyciągnąć taki odpis online za pośrednictwem strony rządowej ekw.ms.gov.pl. Na tej stronie jest możliwość składania wniosku o wydanie dokumentów w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i za niewielką opłatą, bo w przypadku odpisu zwykłego jest to kwota 20 zł, w przypadku odpisu zupełnego jest to kwota 50 zł, można uzyskać taką księgę wieczystą. Należy pamiętać też o tym, że w sieci funkcjonuje dużo stron prywatnych, które nie są stronami rządowymi, na których te opłaty są dużo wyższe, więc proszę szczególną uwagę zwrócić na to, aby była to strona rządowa ekw.msw.gov.pl.
Sprawy są często bardzo skomplikowane i bez zaglądnięcia w dokumenty nie jest pani w stanie po prostu pomóc i albo możemy pójść po taką płatną pomoc prawną doradcy, prawnego adwokata, albo skorzystać z punktów bezpłatnej pomocy prawnej.
Dokładnie. Istnieją w naszym kraju punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym profesjonaliści, radcy prawni, adwokaci udzielają profesjonalnych porad prawnych. Informacje o takich punktach można zdobyć w każdym starostwie, ale są one również dostępne na stronach internetowych. Zachęcam do korzystania z takiej pomocy w przypadku, kiedy dana osoba nie ma środków.
Dziękujemy uprzejmie już za dyżur i za wszystkie porady, których udzieliła radca prawny Wioletta Lelas-Piejko. I zapraszamy na kolejny dyżur.